Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Dzisiaj centrum Europy to Ukraina broniąca swej suwerenności. A wspólnota europejska przechodzi test solidarności, który, no jak wypada ten test, o tym będę dzisiaj rozmawiał z panią dr Justyną Schulz, dyrektorem Instytutu Zachodniego. Dzień dobry pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sytuacja wojny obnażyła oczywistą prawdę dla polityki w Europie, że cała ta humanitarna retoryka to tylko retoryka, a interesy narodowe i walka o ich realizację to codzienność.
Ta wojna pokazała dwa oblicza narodów europejskich. Z jednej strony, że narody są egoistyczne, natomiast z drugiej strony mamy też przykłady niesamowitej solidarności państw narodowych właśnie z Ukraińcami. No już tutaj takim czołowym przykładem jest Polska, ale też kraje bałtyckie, które bezpośrednio dotknięte są tą tragedią, która dzieje się na Ukrainie. Ale też trzeba zauważyć, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie również wykazują się dużą solidarnością. I oczywiście też musimy pamiętać o zaangażowaniu ze strony Wielkiej Brytanii, jak i Stanów Zjednoczonych. Też Japonia się bardzo tutaj zaangażowała. I cały szereg innych państw jednak pokazuje, że to nie jest obojętne, co się dzieje na Ukrainie.
Dobrobyt w Europie wytworzył bańkę, taki szklany pałac oddzielony od tego, co nazywamy brutalną polityką. Oniryczny sen się skończył, tak można chyba powiedzieć, tak? Że następuje wybudzanie z onirycznego śnienia narodów europejskich.
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że rzeczywiście te ostatnie lata, te ostatnie 30 lat po 89 roku, większości narodów europejskich był to okres budowania głównie dobrobytu ekonomicznego i to przejawiało się między innymi również w tym, że bardzo zredukowano wydatki na zbrojenia, na te kwestie obronności, stały się drugorzędne. Oczywiście mieliśmy też w Europie wojny, tutaj przede wszystkim tutaj ten konflikt na Bałkanach, ale było to bardzo regionalne i jednak większość państw europejskich, w tym również Polska, w ramach tych takiej dywidendy pokojowej po 89 roku, zakładaliśmy, że już tego typu konflikty, tego typu wojny, jak z jaką mamy do czynienia dzisiaj, w Europie nie będą miały miejsca. I wręcz przeciwnie, siły zbrojne były raczej dozbrajane właśnie w kierunku takich interwencji pozaeuropejskich, żeby tam w ramach tych służb pokojowych czy różnych tych misji pokojowych tam wprowadzać systemy demokratyczne, wspierać i transformację tych społeczeństw. Natomiast uważano, że w Europie już ten okres takich brutalnych wojen się skończył.
No właśnie, to jest to, co można byłoby nazwać onirycznym śnieniem i wniosek wypływa z tego taki, że zawsze wyobrażenia, natomiast realna polityka czy realne sytuacje przerastają to, co możemy wyobrazić sobie, tak? Bo skoro elity nie były w stanie jakby tutaj zaakceptować faktu, że wojna na taką skalę może się w Europie powtórzyć.
Znaczy ja uważam, że...
Co przenikliwsi oczywiście pisali, że to jest oczywiście możliwe i że ten system putinowski jest jadowity.
Tak, rzeczywiście tutaj jest to mszczą się zaniedbania kilkunastu lat od chwili, kiedy Putin przejął władzę w Rosji. Było cały szereg sygnałów, że mamy do czynienia z osobą i z systemem, który nie akceptuje tego porządku europejskiego, czy również firmowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych i siłowo zmienia granice i stosunki polityczne. I powiedzmy tak, jeżeli rzeczywiście byłoby tak, jak zakładał Putin, że Ukraina w ciągu 3 dni podda się i walki zakończą się, to byśmy mieli do czynienia z taką sytuacją, no nie mielibyśmy do czynienia z taką wojną, a medialnie również to, co się by działo na Ukrainie, byłoby zasłonięte. Także rzeczywiście taka agresja na tym terenie Europy Wschodniej istniała już od dawna, natomiast ona nie docierała do nas i my żyliśmy poniekąd obok, no tak, obok tych faktów.
No tak, nie docierała, dlatego że duża część mediów stworzyła taką zasłonę dymną. Tutaj mam na myśli oczywiście media niemieckie, tak? Ich wpływ na Polskę. Dowiedzieliśmy się teraz, że Schröder przez 17 lat był takim swoistym lobbystą pewnej polityki energetycznej przy wielkim wydawnictwie Axel Springer, które wydaje w Polsce Newsweek, Fakt i czy też bardzo wpływowy cały czas portal Onet, gdzie ta polityka właśnie przychylna Rosji, przychylna tej polityce energetycznej, no była bardzo mocno promowana.
No tak, można rzeczywiście powiedzieć, że te fakty nie pojawiały się w mediach i nie były tak prezentowane, ponieważ no, wymagałyby jakiejś odpowiedzi, bo te społeczeństwa by stawiały pytanie, że co z tego wynika. I wtedy ta polityka bardzo prorosyjska, czy powiedzmy proputinowska, nie byłaby na taką skalę możliwa, jaką uprawiano. I rzeczywiście tutaj pan ma rację, że ten stopień uzależnienia niemieckiej polityki dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego był zaskakujący również dla samego tego społeczeństwa i również dla mediów, zwłaszcza tutaj media, no te czołowe gazety niemieckie, bardzo krytycznie odnoszą się do tej polityki swojego rządu i domagają się rozliczenia z tego, jak było możliwe, żeby Rosja aż w takim zakresie zmonopolizowała dostawy gazu do Niemiec. Bo to trzeba zaznaczyć, że ta polityka przebiegała zupełnie odwrotnie niż w Polsce. Podczas kiedy w Polsce zmniejszano uzależnienie od dopływów gazu z Rosji, tak w Niemczech, w tych ostatnich latach, tak w Niemczech zwiększano. Także to były dwa różne wektory tej polityki zabezpieczenia tej strategii energetycznej. Natomiast trzeba sobie uświadomić fakt, że decyzja o budowaniu Nord Stream 2 nastąpiła już po aneksji Rosji na Krym i zajęciu Donbasu. Także tutaj ta cała taka agresywna strategia Putina, no już ci, którzy chcieli ją widzieć, mogli to dostrzec.
Znaczy, ale rozumiemy w pewnym sensie siłę Schrödera, który bodajże kiedyś wyznał, że imponowało mu to, że jak jedzie do Moskwy, to są zamykane ulice, kiedy on przejeżdża.
Znaczy, ja myślę, no może tak w pewnym stopniu, pewnie znaczy, to też jest jakieś tłumaczenie,
tak,
ale ja bym powiedziała tak, że to była bardzo racjonalna decyzja ze strony Niemiec, ta ścisła współpraca z Rosją, ponieważ dzięki temu Niemcy przez tyle lat o wiele mniej płacili za gaz i ich przemysł rozwijał się w oparciu o niskie ceny energii i to w pewnym stopniu bardzo się opłacało.
Jest pani socjologiem i ekonomistą i bardzo cenię w refleksji pani doktor właśnie połączenie tych dwóch aspektów. Kilka tygodni temu, czy bodajże dwa tygodnie temu w Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazał się pani tekst, gdzie pani wyraźnie formuje taką tezę, że przypatrzmy się przepływom pieniędzy, a zobaczymy mniej więcej te ukryte motywacje niemieckiej elity, która tak zblatowała się z Putinem i upasła go.
Tak, znaczy ja tutaj odniosłam się do pewnej debaty, która się toczyła zaraz na początku wojny na Ukrainie i taka chęć zrozumienia tego procesu, jak jest to możliwe i właśnie często pojawiał się ten argument właśnie tej naiwności, takiego wykorzystania tej naiwności przez Putina.
Naiwność cudzysłów oczywiście.
Tak, no więc właśnie i to mnie troszeczkę zirytowało, ponieważ tak normalnie powiedzmy zawsze dziennikarze dziennikarze są bardzo dociekliwi i zwłaszcza jeżeli chodzi o takie lobowanie i pieniądze, a tutaj jakby ten aspekt zupełnie zniknął z pola widzenia, a nie ukrywajmy, no Gazprom funkcjonował nie tylko jako przedsiębiorstwo, ale również Gazprom był sponsorem bardzo drużyn sportowych, tych z różnych festiwali kultury i również instytutów naukowych. Także to była cała siatka osób, które pozytywnie czy sprzyjająco odnosiły się do tych relacji niemiecko-rosyjskich i dostarczały argumentów za tym, aby te relacje rozbudowywać mimo no powiedzmy bardzo ostrej retoryki przeciwko tym stosunkom ze strony Polski, ze strony krajów bałtyckich, ale również ze strony Stanów Zjednoczonych. I to nie tylko ze strony Trumpa, ale również i Bidena. Mhm. I mimo tego te głosy były no, w jakiś sposób marginalizowane. Przychodzono do tego, do porządku dziennego, a społeczeństwo ogólnie było pozytywnie nastawione do tej strategii.
Znaczy to też wynika jakby tutaj z pewnego sentymentu Niemców do Rosjan. Dlatego, że pisze pani, że skala interesów Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej jest zdecydowanie większa niż z Rosją. A mimo wszystko ten kurs na taką, powiedziałbym, niebezpieczną politykę dla Europy energetyczną z Rosją jednak Niemcy przybrały.
Znaczy to jest właśnie dla nas bardzo ciekawy problem, nad którym się już od dawna zastanawiamy. Dlaczego tak ścisła współpraca na przykład Polski z Niemcami, czy w ogóle regionu Europy Środkowej z Niemcami nie przekłada się na bardziej ściślejszą współpracę polityczną, kulturalną i w ogóle postrzeganie tego regionu w Niemczech. I tutaj rzeczywiście pan ma chyba rację, odwołując się do pewnych takich sentymentów historycznych. I zresztą to również w dyskusji niemieckiej, gdzie też analitycy zastanawiają się, jak można było być tak zaślepionym. Jedna z dziennikarek przywołała wystąpienie Putina w Bundestagu w Niemczech w 2011 roku, gdzie on po niemiecku złożył Niemcom w sumie taką ofertę, to znaczy on powiedział, że on rozumie bliskie stosunki Niemiec z USA, ale Niemcy powinny wziąć pod uwagę, że w oparciu o zasoby ludzkie i zasoby naturalne Rosji przy tej współpracy są w stanie zbudować taką europejską przeciwwagę, no powiedzmy, czy no już tam nie było konkretnie powiedziane przeciwko czemu, ale ta pewne takie wyobrażenie, że ta Rosja mogłaby być takim źródłem jeszcze dodatkowej siły dla przemysłu, dla gospodarki niemieckiej i myślę, że cały czas drzemie w głowach decydentów, zwłaszcza tych decydentów ze sfery gospodarczej.
No więc z tego być może wynika być może oczekiwanie, tak, żeby ten konflikt na Ukrainie w miarę szybko się skończył, po to, żeby można było dalej te interesy robić. Ale też elita niemiecka jest trochę, ma związane ręce tym naciskiem społecznym, który się objawił.
Tak.
To społeczeństwo jest bardzo moralne, tak, przynajmniej w deklaracjach.
Tak, rzeczywiście, no na pewno będzie teraz trudniej przejść do tego, do porządku dziennego i przejść do współpracy z Rosją. No, niektórzy politycy zdeklarowali, że z Putinem nie będzie można prowadzić już takich rozmów jak do tej pory. Także, ale na pewno, jeśli chodzi o środowiska gospodarcze, to one byłyby zainteresowane jak najszybszym zakończeniem tego konfliktu i dalszą współpracą z Rosją. Również ze względu na to, że Rosja posiada cały szereg tak zwanych tych rzadkich ziem i minerałów, które są potrzebne do produkcji w tych nowych technologiach. Także na pewno jest duży nacisk, żeby zakończyć ten konflikt, z tym, że ja też uważam, że no, sfera polityczna ze względu na te zbrodnie, które zostały popełnione, będzie trudno prowadzić ten dialog dalej z Putinem.
Aha, czyli Rosjanie przekroczyli Rubikon, tak, jednym słowem. Tak, to już jest jakby zupełnie nowa dziedzina. Jakby sam fakt jakby tutaj uświadomienia, że możliwe jest wywołanie takiego konfliktu, tak, no, to jest szok. To jest szok, z którego się już zaczynamy otrząsać, ale to w tym sensie jest rzeczywiście straszna rzeczywistość, która się objawiła.
Tak. Ja myślę też, że to jest szok dla tych wielu polityków, którzy stawiali na ścisłą współpracę z Rosją i oni w pewien sposób czują się nawet oszukani przez Putina, bo jednak on do końca zapewniał, że jest gotowy do prowadzenia rozmów. I na pewno ja sobie nie wyobrażam, że będzie możliwy powrót do rozmów właśnie z Putinem.
Wierzyć pułkownikowi KGB, no to szaleństwo. Ale przypominam sobie po 10 kwietnia taką sytuację, bodajże chyba w Newsweeku, wywiad z Danielem Olbryskim, który właśnie analizował zachowanie Putina w Smoleńsku, no i mówił, że Putin jednak przeżywał. On jest aktorem, on wie, że miał taki wgląd, taką empatię w duszę Putina i według Daniela Olbryskiego Putin właśnie jest człowiekiem wrażliwym. Tak na marginesie.
No ja wiem, że wiele osób, wielu polityków, też przywołuje się często Busha, który powiedział, że widzi w oczach, prawda, że spojrzał w oczy i ma zaufanie do Putina i tak dalej. Rzeczywiście teraz to patrząc wstecz, to zupełnie inaczej wygląda i myślę, że już teraz nie ma żadnych jakichś takich wyobrażeń, z kim mamy do czynienia.
Bodajże 2 tygodnie temu w wywiadzie dla Rzeczypospolitej szef frakcji EPP Manfred Weber właśnie mówi, że PiS, ale też Polska myśli tylko o sobie, nie myśli o przyszłości Unii. Pomyślałem sobie, że tak, że przedstawiciel wpływowy establishmentu niemieckiego w Unii Europejskiej nie dba o niemieckie interesy, tylko kieruje się altruizmem.
Nie, to jest oczywiście, te zarzuty są rzeczywiście absurdalne, patrząc i analizując dotychczasową politykę Niemiec, ponieważ jeżeli spojrzymy na retorykę, która właśnie tak jak Manfred Weber zawsze podkreśla to znaczenie Unii Europejskiej i znaczenie w takiej jedności w Unii i im więcej Unii, tym lepiej dla tych państw członkowskich i tak dalej, a z drugiej strony właśnie ta wojna jakoś obnażyła czy uświadomiła taką strategię niemieckiej polityki, to w wielu obszarach, która wręcz przeczy, czy jest wręcz sprzeczna z interesami unijnymi. Już tutaj wspominamy tą politykę energetyczną, która była prowadzona wbrew interesom państw członkowskich, unijnych państw członkowskich i zresztą wbrew zaleceniom komisji, wbrew temu, co uchwalił Parlament Europejski, także to było zupełnie wbrew interesom unijnym i właśnie takie opieranie swojej strategii na państwach czy siłach poza Unią. Tak samo jeśli chodzi o powiązania gospodarcze z Chinami. Tutaj Niemcy rzeczywiście bardzo uzależniły się, zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł samochodowy, od rynku chińskiego, co może być problemem w momencie tych zawirowań, powiedzmy amerykańsko-chińskich, gdzie też Niemcy będą miały tutaj inne jeszcze interesy. Ale to też nie wzmacnia wewnętrznie Unii. Tak samo jeśli chodzi o obronność, powiedzmy Niemcy rzeczywiście zupełnie zaniedbały tutaj budowanie swoich struktur obronnych i też tą swoją odrzuceniem tego, co postanowiono w sumie w 2014 roku, aby zwiększyć te wydatki do 2%, one nie wywiązywały się świadomie z tego, doprowadziło do całego szeregu napięć i konfliktów w ramach struktur obronnych. Także z jednej strony tutaj mamy tą retorykę taką bardzo, że to jest wszystko prounijne, ale jeżeli spojrzymy na konkrety, to rzeczywiście widać, że jednak w tych wielu obszarach strategia niemiecka osłabiała w sumie Unię jako całość.
Znaczy być może osłabia nadal, dlatego że to, co ujawnił minister spraw zagranicznych Unii Borrell, że pokazuje, jak ta solidarność europejska wygląda w praktyce. Unia Europejska zapłaciła Rosji 35 miliardów euro za surowce, w tym czasie Ukraina dostała 1 milion euro. No, czyli cały czas ta wojna jest finansowana tak naprawdę przez, można powiedzieć, dumnie przez szlachetnych Europejczyków.
No tak, rzeczywiście. I to i też tutaj pan przypomniał właśnie między innymi ten fakt, że jednak Niemcy od jakiegoś czasu były prezentowane i sami się poczuwali do takiego pewnego przywództwa w Unii wraz z Francją. Natomiast jeżeli spojrzymy tutaj na strategię, co robić w obliczu tej wojny, no to ze strony tutaj Niemiec nie płyną żadne propozycje. Wręcz przeciwnie, te propozycje, które się pojawiają, są w jakiś sposób wyhamowywane czy rozwadniane przez Niemcy. Natomiast nie ma żadnych propozycji, co w zamian. Także to też jest z jednej strony, no właśnie, żeby Unia tutaj była ważnym podmiotem w polityce zagranicznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma żadnych propozycji tutaj ze strony tych państw.
Jednocześnie temu towarzyszy pewna zasłona dymna, przekierowanie jakby uwagi na przykład na Węgry, tak? Jako na szwarc charakter europejski, co się wiąże oczywiście cały czas tą wojną Unii Europejskiej z konserwatywnym rządem na Węgrzech Orbana. I też no, pewne krytyczne głosy, które się pojawiają w prasie też na temat Polski, związane z no właśnie kwestia oczywiście praworządności i też krytyczne analizy pojawiają się na przykład w Washington Post, New York Times, gdzie mówi się, że Polacy oczywiście przyjmują Ukraińców i że ta skala pomocy rzeczywiście jest imponująca, no ale powiedziałbym już co do muzułmanów i Afroamerykanów, którzy usiłują się przedostać z Białorusi do Polski, no już nie są, powiedziałbym, tak otwarci i tak tolerancyjni. Znaczy absurdy, to są absurdalne rzeczywiście zarzuty, bo cały czas jakby nie bierze się pod uwagę, że to, co robi Łukaszenka, no to jest element wojny hybrydowej, tak? Jakieś no nieprawdopodobne niewidzenie rzeczywistości.
Tak, ja uważam, że to jest pewna taka zła wola, prawda, że się nie dostrzega tej różnicy, właśnie od której pan tutaj powiedział, że to jest zupełnie, są dwie różne kwestie, a wręcz przeciwnie, chce się przyłączyć, doczepić taką łatkę rasizmu, prawda, że to jest tutaj właśnie z jakichś takich względów jest to czynione. No ja mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście istnieje taka zła wola i no tylko miejmy nadzieję, że to pozostanie marginalne.
Pisze pani też o bardzo ciekawym zjawisku, że z jednej strony społeczeństwo niemieckie demonstruje przeciw konsumpcji odbywającej się kosztem przyrody i tam też jest silna krytyka kapitalizmu, a nie ma gotowości do ograniczeń konsumpcji, by uratować wiele istnień ludzkich. To jakaś sprzeczność, tak? Jakiś paradoks.
Tak, znaczy to dla mnie było...
Świetna obserwacja.
To dla mnie było właśnie takie w sumie nawet zaskakujące, że minister gospodarki z Partii Zielonych, pan Habeck, jako główny argument przeciwko embargu na gaz i ropę podał kwestie ekonomiczne. To znaczy to, że to za bardzo dotknie gospodarkę niemiecką. I właśnie słysząc ten argument i bez żadnych jeszcze innych uzasadnień, no właśnie to uświadomiłem sobie ten niesamowity zgrzyt, prawda? Kiedy tutaj mamy społeczeństwo, które wszystkim innym społeczeństwom chciałoby narzucić zmiany w tym miksie energetycznym i wszelkie argumenty, na przykład z polskiej strony, które były, że jednak jest to za szybko, że to zbyt będzie dużo kosztowało społeczeństwo, że my potrzebujemy więcej czasu ze względu również na naszą przeszłość, Rusi, gdzie ten wszystko było postawione na węglu. I te argumenty w ogóle nie były akceptowane, nie były przyjmowane, wręcz przeciwnie, właśnie była taka krytyka, że to jest właśnie chęć budowania dobrobytu i konsumpcji kosztem klimatu i przyrody, a to społeczeństwo jakoby niemieckie byłoby gotowe do ponoszenia tych kosztów właśnie ze względów takich wyższych moralnych celów, jakim jest ratowanie klimatu i osób, tych ludzi zagrożonych właśnie zmianami klimatycznymi. I tutaj mamy wojnę i mamy miliony uciekinierów i tysiące zabitych i nagle pojawia się argument, że Niemcy nie są w stanie przyłączyć się do tego embarga, ponieważ będzie to oznaczało parę punktów procentowych spadku produktu krajowego brutto. I ja uważam, że z tym ten argument, że ta sprzeczność jest czymś, z czym to społeczeństwo powinno się skonfrontować i zastanowić, prawda? I znaczy ja się bardzo cieszę, że ten artykuł został przyjęty przez FAZ, bo on był dosyć taki
krytyczny
i że oni byli gotowi, żeby skonfrontować swoich czytelników z tymi argumentami.
Czy moralne przejaśnienie nastąpiło, pani doktor? Być może, chwilowe, oby nie było chwilowe, to jest jasna sprawa.
Ja myślę, że jednak rzeczywiście w tych wielu redakcjach to też był dla nich wielki szok, że oni nie dostrzegali tych wszystkich sygnałów, które były no w jakiś sposób odrzucane i teraz rzeczywiście możemy powiedzieć, że na łamach tych gazet toczy się bardzo krytyczna debata wokół tej polityki Niemiec ostatnich 20 lat.
No miejmy nadzieję, że ten nacisk będzie silny. W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie pełnego embarga na import surowców energetycznych z Rosji. Chodzi o ropę, węgiel, paliwa jądrowe i gaz. I to zdecydowaną większością. Ten nacisk, no nazwijmy to, ludu europejskiego jest duży, ale to nie będzie, zdaniem fachowców, przekładało się na decyzje podejmowane przez rządy, na przykład Francji i Niemiec. Co pani sądzi o tym?
Znaczy ja uważam, że no właśnie to jest to pytanie, przed którym stoimy. Jak szybko nastąpi właśnie ta zupełna redukcja i zaprzestanie importu tych surowców z Rosji. Na pewno ten proces postępuje i na pewno będzie zredukowane ten dostawy i ta zależność z Rosji. Tylko, że to jest kwestia właśnie, czy te społeczeństwa będą gotowe zrobić to szybko i ponieść przez jakiś czas koszty tego, czy będzie to w sposób taki ewolucyjny i za parę lat rzeczywiście Rosja nie będzie tym głównym
miejmy nadzieję, że może poczucie zagrożenia też Niemców potencjalną inwazją Rosji, bo to jednak jest blisko, no wymusi takie działanie, bo co do Francuzów, można zrozumieć, że dla świętego spokoju Macron oczywiście podaruje, czy też zgodzi się na to, że Warszawa zostanie, no nie daj Boże oczywiście, uwikłana w wojnę w zamian za spokój Paryża.
Znaczy, ja nie mam wrażenia, że Niemcy czują się zagrożone. Znaczy, jeżeli się odwołamy do polityki, no, wcześniejszej, no, pan zawsze lubi chętnie wracać do XIX wieku, no to jednak Niemcy dobrze prosperowały w tych czasach, kiedy była jasno podzielona sfera wpływów między Rosją a Niemcami. I Rosja na ogół nie pretendowała do tego, żeby swoimi wpływami również zajmować te tereny niemieckie. Także ja nie sądzę, że w tym społeczeństwie jest poczucie zagrożenia w tej skali, co na przykład w Polsce czy w krajach bałtyckich.
Pamięć, zbiorowa pamięć II wojny światowej. Nie.
No tak, nie. Ale to ja nie myślę, że to Niemcy w swoim takim wyobrażeniu uważają, że to jest coś, co no teraz determinuje te relacje niemiecko-rosyjskie, że to była wyjątkowa sytuacja. A tak na ogół Niemcy i Rosja pokojowo współżyły ze sobą.
Znaczy, teraz zadam dość pytanie ryzykowne, mianowicie dotyczące ewentualnie owej sympatii rosyjsko-niemieckiej. Mianowicie, czy czasem nie łączy ich, wiem, że to bardzo ryzykowne, ból fantomowy, czyli ból po utracie przez Rosję statusu mocarstwa i podobnie z Niemcami, utrata z tego statusu po 1945 roku. Dość ryzykowne, wiem o tym, ale dlatego pytam panią jako fachowca w tej materii.
No właśnie, to jest, ja myślę, to są inni fachowcy, którzy się tym zajmują rzeczywiście, na czym polega ta i co jest podstawą i źródłem tej więzi i sympatii tych społeczeństw, bo rzeczywiście można powiedzieć, no przynajmniej ze strony niemieckiej mogę powiedzieć, że bardzo dużo jest wielbicieli, ale właśnie głównie sztuki, kultury rosyjskiej i języka. Także to są różnego typu tłumaczenia. No może jednym z kierunków może być to, co pan tutaj sugeruje. No na pewno Niemcy od lat prowadziły strategię i to się sprawdzało w ich polityce, że w oparciu o Rosję budowały swoją mocną pozycję w Europie. I tutaj można powiedzieć, że jeśli chodzi o te kwestie energetyczne, to była w pewnym stopniu kontynuacja tego konceptu, że Rosja, dobre stosunki z Rosją wzmacniały pozycję europejską Niemiec.
Bardzo dziękuję pani doktor za wizytę studium, za interesującą rozmowę. Miejmy nadzieję, że nacisk niemieckiego społeczeństwa rzeczywiście będzie miał wpływ na politykę tej politycznej oligarchii. To jest jakby jasne. A na zakończenie proponuję fragmenty niedokończonej symfonii Franza Schuberta, muzyka niezwykle humanistyczna i tego humanizmu tak właśnie Niemcom bardzo potrzeba i trzeba go wzmacniać właśnie poprzez kulturę. Franz Schubert jest do tego doskonały. Jeszcze raz dziękuję. Moim gościem była pani doktor Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję państwu.
Kierunek Europa.